Znaczy generalnie rozczarowanie to nie jest dobre słowo, natomiast no, jak zawsze w życiu buduje, jak się coś buduje na jakimś tam projekt, gdzie jest połączonych ileś osób w to, no to wypadnięcie jednego ogniwa no, robi nam olbrzymie problemy. Ja myślę, że to nie bardziej rozczarowanie, bardziej jak teraz sobie dać radę z tą nową sytuacją i jak poukładać, żeby trener i reszta zawodników też to zrozumiała, tak, że tu tak naprawdę, no, mówiąc brutalnie, gdyby zależało to ode mnie, to obu Mertela bym nie puścił, tak samo jak nie puściłem wcześniej i nie zgodziliśmy się na transfer IFE. Natomiast tu sytuacja była trochę inna, dlatego że my mieliśmy taki zapis w kontrakcie. Ten kontrakt był de facto powtórzeniem kontraktu z roku poprzedniego, a faktycznie w zeszłym roku większość graczy miała wpisane te możliwości buyoutowe, dlatego że też sytuacja rok temu była inna. Mieliśmy inną, jakby nazwijmy to, pozycję na rynku. Nie mieliśmy pewnych osiągnięć, nie mieliśmy jakiejś kontynuacji z Żanem Tabakiem, więc w związku z tym trudniej nam się rozmawiało rok wcześniej z zawodnikami. W tym roku to było dużo, dużo łatwiej, poza tym było też więcej czasu. No i w związku z tym ten buyout był wpisany. No szczerze powiedziawszy, nawet rozmawiając z trenerem, nie sądziliśmy, że Marcel już będzie miał takie oferty. Sądziliśmy, że po sezonie, więc ten buyout wydawał nam się nie wydawał nam się niebezpieczny. Natomiast no, robota, którą robimy w tym roku, trener, sztab trenerski, no my tam trochę się do też oczywiście tego przytulimy do ich sukcesu, no to powiem szczerze, że jest niewiarygodna i to jest zauważone na całym, w całej Europie, no bo wie pan, jeżeli nasz klub, tak, Enea Zastal BC Zielona Góra obija się o pierwszą piątkę Ligi VTB i wygrywamy mecze na wyjazdach z silnymi rosyjskimi drużynami, mamy jeszcze przed sobą, o ile pamiętam, 7 meczy domowych, tak, w związku z tym no, mamy olbrzymią szansę na to, żeby faktycznie tą ligę, no nie tylko i wyłącznie załapać się do play-offu, ale grać tam, nie wiem, nawet 6 miejsca, dajmy na to. No i wtedy wszystko się może wydarzyć jeszcze, nie? Tak? Wyobraźmy sobie, że trafiamy na Unik z Kazań, którym lubimy grać, tak? Może być różnie, nie? Myślę, że Marcelowi życzę wszystkiego najlepszego, zresztą bardzo go lubię i to też jest mój problem, bo ja zawsze mam takich zawodników, jak sobie już ich ulubię, to bym ich tutaj trzymał długo, tak? Tak chociażby jak Łukasz Koszarek, jak Przemek Zamoński, którzy tu byli i Adam Chrycaniuk, więc w związku z tym myślę, że on tu jeszcze wróci, taką mam nadzieję, natomiast no, dla chłopaka 23-letniego, ja też go rozumiem, to jest pewien challenge, to jest zmierzenie się ze swoimi słabościami, bycie samemu, zbudowanie swojej pozycji de facto w bardzo trudnym rosyjskim rynku koszykarskim, ale wydaje mi się, że on akurat da radę, natomiast jestem pewny, że tam 3 lata nie będzie. Nie? Znaczy, ten 3-letni kontrakt jest po to, żeby go stąd wyrwać, natomiast on pójdzie w międzyczasie moim zdaniem gdzieś dalej jeszcze. Tak?
Panowie go przekonywaliście mocno, z tego co wiem, nawet próbowaliście chyba finansowo go przekonać. Był chyba mocno zmotywowany, że nie dał się zupełnie przekonać. To jego marzenie chyba było w sumie wyjazd za granicę.
Ja myślę, że no my zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, albo nawet więcej. Na pewno, tak jak często rozmawiamy o klubie, mówimy o różnych tematach finansowych, mówimy o tym wszystkim, to na zimno, siedząc w fotelu, to wydaje się, no kto podjął taką albo inną decyzję, tak? Że tutaj się to potoczyło w tym kierunku, a tam w innym kierunku, że tu jest jakiś problem. No niestety to właśnie to jest taka typowa sytuacja, tak? Czy powinniśmy za wszelką cenę zatrzymać Marcela? Czy powinniśmy walczyć z Rosjanami w sensie finansowym, wyrównać mu tą ofertę, dać mu to? Co za chwilę ktoś by powiedział, kto podpisał taki kontrakt, dlaczego to tak ma być? I tak dalej. No niestety właśnie tu w sporcie zawsze jest walka pomiędzy sercem, rozumem, możliwościami. Ostatnie 10 lat pokazało, że polityka klubu, jeżeli chodzi o to podejmowanie challenge'u, była zawsze bardzo odważna. Dzięki temu mamy 5 medali złotych i to wszystko, co mamy. I od 9 sezonów jesteśmy w półfinale Polskiej Ligi, tak. Co pieniądze nie są jakby najważniejszym elementem, to pokazuje ten rok, a przykład Anwilu też pokazuje, że w drugą stronę, myśmy nigdy na 13 miejscu w lidze nie byli, tak? To jest w ogóle dla mnie, my robiliśmy zawsze, nazwijmy to, stypy po czwartym miejscu w sezonie, tak?
Niech
mówiliśmy, że to jest
porażka. Niech pan powie taką rzecz, tak krótko, bo to jest trudny temat i niechętnie o nim ktokolwiek rozmawia, ale no. Muszę zapytać, Przegląd Sportowy i Sportowe Fakty donoszą, że ten buyout był między 20 a 30 tysiącami dolarów. Mało, jak tak człowiek spojrzy na tą kwotę, tak było?
Znaczy, powiem tak, ja nie powtórzę, powiem enigmatycznie odpowiadając na pytanie, a zarazem chyba to nie chodzi, jaka to jest wartość, tylko to jest mało czy dużo. Buyout jest w wysokości połowy pensji rocznej Marcela. To znaczy, jeżeli on dzisiaj odejdzie, to znaczy, że od początku sezonu grał za darmo. Znaczy grał. Nie kosztował nas nic, tak? To ja nie wiem, czy jest dużo, czy jest mało. No bo buyout też trzeba zawsze odnieść nie do wielkości bezwzględnej, ale do wielkości kontraktowej, którą mamy z danym zawodnikiem, tak? No i w związku z tym buyout zawsze jest jakimś odwzorowaniem wielkości kontraktu zawodnika, no więc mogę powiedzieć w ten sposób, jeżeli kontrakt ma 200 tysięcy euro, no to buyout na poziomie 100 tysięcy euro wydaje się racjonalny, tak? Dajmy na to. No i tak samo w przypadku Marcela wydaje mi się, że każda kwota dzisiaj, którą Rosjanie by chcieli zapłacić, a my byśmy mogli wyrazić na to zgodę bądź nie, byłaby za mała. Tak ja powiem z mojej strony.
Okej, okay, co teraz właściwie? Bo do poniedziałku wam Polak potrzebny właściwie, tak?
Nie.
W poniedziałek mecz polskiej lidze, a macie 5 w tej chwili, jak Ponitka odejdzie.
Ale to wie pan co, no to przepraszam bardzo. Nawet ja mogę, znaczy ja akurat nie, ale ktoś, kto ma licencję zawodnika, może być wpisany w ten, to nie jest problem, nie? Tu w ogóle nie zajmujmy się tymi problemami, no bo była kontuzja, albo byli chłopcy na COVID-zie i też musimy z tym sobie radzić, nie? Więc gdzieś musimy w tych wariackich czasach grać siódemkę, jak trzeba i tak dalej. Parametry, nazwijmy to, te czysto formalne, to nie ma problemu żadnego, żeby wypełnić. W ogóle to nie wiem, po co to takie jakieś podnosi, no, nie wiem, tematy, że nie ma polskiego koszykarza w Zielonej Górze. No pewnie, że jest ich mnóstwo, nie?
Okej, okay, to dobrze. To jaka jest generalnie w takim razie strategia? Czy teraz, grania, no właśnie, nie? Czy teraz za Ponitkę szukacie Polaka, czy też, bo słyszałem też o takim pomyśle, że, przepraszam za słowo, pozbędziemy się jednego, dwóch obcokrajowców, których mamy, weźmiemy za te pieniądze jednego bardzo mocnego nowego obcokrajowca i Polaka jakiegoś takiego, który dokładnie będzie siedział na ławce tylko po to, żeby był. Która strategia jest wam bliższa? W jakim kierunku chcecie iść?
Nie. Wie pan co, ja powiem tak, jeszcze jest kupę czasu, kupę możliwości, wszystko się rozstrzyga. No, myślę, że na finały, na play-offy jedne i drugie musimy mieć co najmniej 10 zawodników pod parą i takich będziemy mieli, którzy będą w stanie grać. Nie? Więc ja tu jestem spokojny, nie ma w ogóle o czym rozmawiać. No, na pewno nam to skomplikowało życie, no bo mamy kilka meczów przed sobą ważnych. Mamy szczególnie ten Kale w przyszłym tygodniu.
A w Todor w sobotę, tak?
Jest może mniej. No a w Todor jest Marcel, także ja nie wiem, o czym my w ogóle rozmawiamy. Nie? No to, ja nie wiem, czy jeszcze na Kale nie będzie, no ale to jest jakby kwestia gdzieś dogadania pewnych tematów jeszcze. Natomiast nie. Myślę, że Kalew już będzie ciężko, bo to jest znowu lot, przeloty i te inne rzeczy. On też tam musi w Rosji zrobić badania, inne rzeczy. Też jest COVID, przecież mamy różne inne...
Bo rozumiem, że jego wylot zależy od tego przelewu tak naprawdę i od wizy, czy uda mu się wyrobić na czas.
Generalnie od tego, jak my się dogadaliśmy, a dogadaliśmy się, że będziemy wszystko realizować po 25. Więc spokojnie. Nie ma, on ma do 30 czas kontraktowy. Między 25 a 30 wszystko się musi wydarzyć. Spokojnie, wie pan, bo tutaj ludzie biegają, jakieś paniki wprowadzają. No, jesteśmy między zawodowcami i nie ma co, i Marcel chce jednak po sobie zostawić bardzo dobre wrażenie, bardzo mu na tym zależy i my chcemy, więc naprawdę tu jeszcze będziemy pomagać, na pewno mu wizę załatwiać, więc spokojnie. Nie?
Dobra,
nie ma między nami żadnego kwasu.
Natomiast jeśli chodzi o polskich zawodników, to dobrze wiemy, że problem macie od początku roku ze znalezieniem sensownych zawodników. co się teraz może zmienić nagle, że pojawi się ktoś sensowny, jeżeli mówimy o Polakach, czy w tej lidze, czy w tej lidze jesteście w stanie...
My nie mamy żadnego problemu z Polakami, żeby ich znaleźć, bo to nie są grzyby w lesie, nie? My mamy ich w jakiś tam sposób.
No ale sami mówicie, że albo są za granicą Polacy dobrzy, albo są za słabi, albo za duże pieniądze chcą.
Nie. Na dzień dzisiejszy nie było takiego tematu, no bo był Marcel, no. I generalnie w tej rotacji widać, że wygraliśmy 20 meczów, więc pan, my trochę próbujemy nagonić rzeczywistość do naszego wyobrażenia. Ja myślę, że mieliśmy różne etapy w naszym klubie i pamiętam 14 zawodników, gdzie mi uświadomiono, że to jest minimum Euroligowe i w ogóle wtedy klub będzie najlepszy i niektórzy siedzieli, a niektórzy nawet chyba się nie łapali do... Nie zarejestrowaliśmy, pamiętam, sezon z Walterem Jekinem i jak Gwin, że tak powiem, w hotelu siedział. No więc w związku z tym ja już wszystko przeżyłem w tym klubie i mogę powiedzieć jasno, doradców już nam nie potrzeba.
Nie, dobrze, ale jeżeli sam Jean Tabak mówi, że cały czas się przyglądacie, przeczesujecie ten polski rynek, czyli rozumiem, że gdzieś macie tą lupę na ten polski rynek cały czas wystawioną.
Tak, między Bogiem i prawdą. Gdzie oni by grali? Bo na pewno by nie grali w tym składzie, w którym był obecny Marcel Ponitka, no bo Marcel wyszedł, no i w tym momencie jest miejsce na silnego Polaka, no. Przedtem by nie było, no bo niestety inaczej.
No gdyby był silny Polak, to dostawałby, rozumiem, czas, tak?
Przepraszam, każdy trener ma swoją taktykę. No już znamy trochę trenera Tabaka i widzimy, jak on gra. I no, rozumiem, do treningu, do tych wszystkich potrzeba jest szerokiej rotacji, ale niestety albo stety, bo każdy ma swoją taktykę, on jednak ma tych kilku zawodników, którzy się czują bardzo dobrze, bardzo komfortowo, wiedzą, że mają grę, nikt tam się nie kłóci o piłkę, nie ma żadnych kwasów jak w innych drużynach, nie ma napinek, oni stanowią jeden team, dlatego że tam jest hierarchia i tam tak naprawdę realnie na tą chwilę było miejsce dla ośmiu grających zawodników. No widać, wczoraj już więcej minut dostaje i będzie dostawał Filip Put, myślę, że więcej będzie grał Koszarek, myślę, że więcej będzie grał Chris w tych momentach. Natomiast my nie chcemy Polaka, który będzie tylko, tak jak pan powiedział, statystyką, bo statystykę to my możemy mieć w postaci młodego, fajnego, rozwijającego się chłopca.
A jest taki Polak w Polsce? Widzi pan takiego, który może Ponitkę zastąpić?
Polaków jest mnóstwo. Jesteśmy olbrzymią nacją, mamy 40.
No ale o takich samych, choćby zbliżonych umiejętnościach.
I z tego, co mi mówiono, zawsze 40 milionów mieszka poza Polską. Więc naprawdę, a świat koszykarski jest przepiękny, wielki, jest pięknych wiele nazwisk polskich zawodników grających poza Polską także. Natomiast projekt naszego, tak naprawdę dzisiaj, ja myślę, że to, że odchodzi od nas Marcel, jest wielkim problemem organizacyjno, nazwijmy, w tym klubie, ale jest wielkim sukcesem sportowo-finansowym, dlatego że szczerze, no przecież my cały czas o tym mówimy, że to jest nasza droga i w ten sposób chcemy promować zawodników. No i zawodnik dzisiaj polski, 23-letni, idący na 3-letni kontrakt za dużą, okrągłą sumę w bardzo silnej, drugiej co do wielkości ligi w Europie. No ja powiem tak, jak zawodnik, teraz się narażę, tak, gdzie na zmywach w Hiszpanii za minimalną pensję, nie ma żadnej zagwarantowanej roli w drużynie hiszpańskiej i gra w drużynie, która broni się przed spadkiem, to w Polsce to jest wielki sukces, nie? Wie pan, tu chłopak dostał po prostu, poza pieniędzmi, dostał pierwszoplanową rolę, bo ja wiem, jak to jest. Jak się kogoś podpisze na 3 lata, jak zapłaci się dobre pieniądze, to on będzie tam
kluczowym graczem. To daje się mu grać, jasne. No dobrze, tak, brawo. Natomiast sportowo stracił pan najlepszego obrońcę właśnie w lidze, tak?
Wie pan co? I to mnie najbardziej denerwuje. Wszyscy mówią, że jest najlepszym obrońcą w lidze, tylko że w reprezentacji Polski go nie ma, nie? Wie pan, no i to bądźmy konsekwentni, no. To czemu?
No dobrze, ale ja się nie wycofam z tej opinii, tylko mówię, brakuje nam w tej chwili najlepszego obrońcy.
Ja też się nie wycofam, tylko że na koniec dnia my wolimy słabszych obrońców i słabszych zawodników, którzy, jeżeli on jest najsilniejszym, to czemu inni polscy zawodnicy mają miejsce w składzie, a on nie ma?
To Mike'a Taylora musielibyśmy chyba się udać z tym pytaniem.
Nie, to jest grubsza rozmowa, bo to moim zdaniem na Markelu też, bo ja z nim na ten temat akurat kiedyś rozmawiałem jego to bardzo bolało.
Kogo, przepraszam?
Marcela.
Ostatnio był powołany, ale nic z tego nie wyniknęło.
Nie, to wie pan, tak, to powołany prawda. To mogę być ja i pan.
Dalej mi pan nie odpowiada na pytanie, czy jest jakiś polski zawodnik, który może najlepszego obrońcę po nitkę zastąpić według pana. Nie pytam oczywiście. Nawet o nazwiska, ale czy widzi pan takiego człowieka?
Oczywiście. Wie pan, bo my nie potrzebujemy polskiego najlepszego obrońcę na końcu. Nie potrzebujemy pozycji nawet numer X czy Y. My potrzebujemy dobrego Polaka do rotacji. To jest najważniejsza kwestia, bo jak mamy dobrego Polaka do rotacji, to możemy sobie odpowiednio obcokrajowcami przesunąć pewne punkty ciężkości. Myślę, że straciliśmy jedno ważne ogniwo w tym całym naszym łańcuchu. Natomiast jestem nie tyle spokojny, tylko wiem, że na koniec dnia, wie pan, naprawdę my te 5 złotych medali dostaliśmy za to, że siedzieliśmy i patrzyliśmy, co robią nasi konkurenci, tylko zawsze byliśmy aktywni, działaliśmy. Patrzymy, co się dzieje w Polsce, patrzymy, co się dzieje za granicą. Koncepcje już są, mogę powiedzieć, bo komputery pracują, ale najważniejsza kwestia, wie pan co, bo my się trochę tak boimy, co będzie po Żanie, my się boimy, co będzie bez tego po nitki, co będzie bez Ife Lundberga. My musimy mieć więcej wiary w siebie, bo w tamtym roku nam się coś udało, w tym roku nam się coś udało i to nie jest przypadek, to system działa. System działa, który się nazywa gra na dwóch frontach. Tak? I to musimy zrozumieć, czego my chcemy do tego systemu, żeby on funkcjonował, natomiast ten system przynosi efekty, bo dzięki temu mamy duże pieniądze z Ligi Rosyjskiej, dzięki temu mamy bardzo dobrych zawodników, którzy będą chcieli tu przyjść, bo oni będą wiedzieli, że za rok pracy w Stalmecie, przepraszam, cały czas jeszcze będzie to jednak...
Enei za Stalu.
Tak, jest Enei za Stalu, pozdrawiam firmę Stalmet S.A., która jest jedną z najlepszych w Zielonej Górze, z panem prezesem Bieńkowskim, natomiast Enea za Stal będzie moim zdaniem funkcjonowała w pewnym podobnym schemacie, tylko
ale zaryzykuję, że pan też troszeczkę się obawia odejścia Żana Tabaka, tego co po Tabaku będzie.
Znaczy wie pan co, ja będę o niego walczył jako niepodległość, ale wie pan, tak jak walczyłem o wiele spraw w swoim życiu i w klubie. Ja myślę, że dzisiaj, jeżeli możemy pomóc klubowi, to kibicujmy mu, róbmy dobrą atmosferę. Niedługo będzie wielka akcja klubowa. Mam nadzieję, że ona się spotka z bardzo dużym przyjęciem, bardzo ciepłym przyjęciem. Wspierajmy każdy na swoim poziomie i dajmy Żanowi też. Ja wiem, że Żan jest taki, że na początku się zagotuje, zdenerwuje, opieprzy mnie, a potem znajdziemy wspólne rozwiązanie.
Na koniec o tym Żanie jeszcze chciałem zapytać, bo doszło wczoraj do takiej, nie wiem jak to nazwać, pewnej rozbieżności. Rozmawiałem z nim 2 dni temu, mówił mi, że został, bo podpisał kontrakt i obiecał, że zostanie i doprowadzi swój kontrakt do końca. Wczoraj na konferencji prasowej powiedział, że to został tak naprawdę, bo nie ma klauzuli o odejściu. To się jedno z drugim nie wyklucza, ale mógłby pan choć zdradzić te dni, kiedy Panathinaikos złożył mu ofertę, jak to było w klubie? Też gorąco, też dyskusja i przekonywanie jego, żeby jednak został?
Nie. Ja powiem tak, coś, co to samo przerobiliśmy już kiedyś z Saszą Filipowskim. Przychodzi taki moment, że trener chce odejść. Ja jako rozsądny prezes, czy tam zarządca, bo prezes jest Rysiu Boczek, ale ktoś to tym gdzieś tam współkieruje i ma to jako na swoim, że tak powiem,
grzbiecie,
decyzję, tak, to mogę powiedzieć jedno, że żadnego trenera na siłę się nie zatrzyma. To nie ma takiej mocy. Oczywiście buyout, mi się wydaje, że on to, takie jest moje zdanie, powiedział to dlatego, żeby powiedzieć, że...
Żeby do ponitki zestawić siebie, tak?
Tak, że dlaczego Marcel odchodzi, bo po prostu miał buyout i to może było ustalone przed sezonem, że my taką opcję jakby w naszej umowie wzięliśmy ją pod uwagę. My w opcji, kiedy podpisywaliśmy kontrakt z Żanem, to Żan powiedział wprost, że on chce tu być 2 lata i on nie potrzebuje żadnej opcji. I się tego podjął i to dzisiaj robi. Wie pan, ja myślę też jest zawsze kwestia, trener robi bardzo dużo dla drużyny, ale też bardzo robi dużo dla nas dobrego. Znaczy tłumaczy nam pewne rzeczy, które my nie chcemy zrozumieć, jesteśmy uparci, tak? Powiedział kiedyś kilka słów takich twardych na temat tego, żeby nie wkładać kij w szprychy, tak, temu, co on robi, bo to wszystko, co się dzieje wokół klubu, niestety ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje wewnątrz drużyny. Tak? Ta przegrana ze Śląskiem Wrocław, oczywiście poza tym, że Śląsk jest bardzo dużą drużyną, to wiemy dobrze, że nie była tylko i wyłącznie wynikiem naszej słabszej postawy. Nazwijmy to, że przegraliśmy ten mecz. To była jednak psychiczna bomba, która musiała zrobić pewne spustoszenie w mózgach, więc ja myślę, że każdy z nas niech się uderzy w piersi, co do tej drużyny zrobił, czego nie zrobił, a Jean robi najwięcej z nas wszystkich. No i ja powiem tak, to jest bardzo fajny człowiek, natomiast to też pamiętajmy, że to jest Bałkaniec, który gdzieś ma tą krew gorącą i te techniczne przewinienia częściowo są na pewno sterowane, dlatego że on chce wywołać pewne efekty w drużynie, ale częściowo po prostu dlatego, że jest żywym człowiekiem z krwi. I pomóżmy mu, to naprawdę pomóżmy. Mi się wydaje, że te parametry finansowe dla niego też będą bardzo ważne, dlatego że w stabilnie płacącej i realizującej pewne kontrakty drużynie jemu się pracuje komfortowo. I ja myślę, że tu jest bardzo ważne dla mnie zadanie, przede wszystkim dla klubu, żeby realizować te wszystkie zobowiązania, które mamy, równocześnie obsługując te nasze zobowiązania, które podjęliśmy w stosunku do tych wyroków czy innych ugód, które podpisaliśmy. No, staramy się to robić jak najlepiej. No, na pewno nie jesteśmy jeszcze na prostej. Myślę, że jeszcze dużo zakrętów przed nami. Natomiast i na koniec dnia ja mam takie pytanie. No dobra, jak nie to, to czy mamy drugi plan? Mamy jakiś inny plan? No, jak nie mamy innego, trzymajmy się tego. No.